Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiaj na dzień przed Międzynarodowym Dniem Dziecka rozmawiać będziemy o prawach dzieci. Do udziału w audycji zaprosiłam następujące osoby. Jest z nami pani Marta Izydorczyk-Szpejda, adwokat, udzielająca porad prawnych w Lubuskim Stowarzyszeniu na Rzecz Kobiet Baba.
Dzień dobry.
Witam również bardzo serdecznie. Jest z nami pan Dobiesław Barczyński, prezes Zielonogórskiego Stowarzyszenia Civilitas.
Dzień dobry Państwu.
I Sebastian Zachwieja, student czwartego roku prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego, członek Koła Naukowego Praw Człowieka.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Dziękuję, że znaleźli Państwo czas na spotkanie w studiu Radia Zachód, bo temat związany z prawami dzieci wydaje mi się ważny. I zastanowimy się dzisiaj nad tym, czy zdajemy sobie sprawę, że taki dokument stanowiący prawo i dotyczący dzieci istnieje, jakie prawa w sobie zawiera i czy jesteśmy w stanie zaakceptować to prawo i respektować jako dorośli opiekunowie. Panie Dobiesławie, historia Konwencji Praw Człowieka w największym skrócie. Praw dziecka. Oczywiście, przepraszam bardzo. Dziecko to taki sam człowiek, tylko że troszkę mniejszy. Lub pani mecenas przytoczyła cytat
słowa Janusza Korczaka, tak. Który mówił, że nie ma dzieci, są ludzie.
Niemniej, jeśli chodzi o wymiar prawa, dzieci obejmuje czy dotyczy Konwencja Praw Dziecka.
W powstaniu tej konwencji ma spory udział Polska, bo pomijając te wszelkie etapy wcześniejsze jeszcze z okresu przedwojennego, czyli rok 20, 24, później chyba 50, 54, kiedy powstawały kolejne wersje deklaracji praw dziecka i one też stanowiły pewną bazę do zaproponowania już nie deklaracji, a do aktu prawnego, takiego, który zobowiązuje z państwa strony do stosowania w swoim prawodawstwie. I tutaj też Polska była inicjatorem pod koniec lat 70., w roku 78 na forum ONZ przedstawiciel Polski zgłosił taką propozycję napisania, przygotowania konwencji o prawach dziecka. W związku z tym też Komitet Praw Człowieka ONZ powołał polskiego profesora Adama Łopatkę na przewodniczącego tej komisji. Prace trwały bardzo długo, bo aż lat 11, jak spojrzymy z perspektywy polskiego Sejmu, który potrafi bardzo szybko, choć kiepskie prawo uchwalać, to był to długi okres czasu, ale efekt w sumie był to, co pozytywnie można ocenić, to, że prawie wszystkie państwa świata podpisały tę konwencję.
Czyli które nie podpisały, możemy je wymienić?
To nie podpisały jedynie Somalia i Stany Zjednoczone. Tylko te dwa państwa nie podpisały konwencji dotychczas, jeżeli się nie mylę. Ale to oznaczało, że nad każdym artykułem trwała dyskusja. Bardzo żmudna dyskusja, tak żeby wypracować ten konsensus, prawda?
Ale czy dyskusja trwała z tego powodu, że zastanawiano się, dlaczego dzieci akurat mają mieć swoje odrębne prawa?
To nie było jakby przedmiotem, myślę, dyskusji, ponieważ zdecydowano, że będzie pisana ta konwencja. Ale oczywiście każdemu z nas może się nasuwać takie pytanie, skoro tutaj pani mecenas właśnie wspomniała Janusza Korczaka i jego stwierdzenie, że dziecko to też człowiek. To po co odrębna konwencja, kiedy mówimy o prawach człowieka? No przede wszystkim dlatego, że jest to specyficzny człowiek, który przez pewien okres czasu nie może być samodzielny. Sam się nie potrafi utrzymać ani przy życiu, ani przygotować się do samodzielnego życia. Więc stąd też pewna specyfika zapisów tej konwencji, która zobowiązuje i wszystkich dorosłych, w szczególności rodziców, ale przede wszystkim państwo do stworzenia warunków, w których dziecko może się normalnie rozwijać. I stąd potrzeba odrębnej konwencji o prawach dziecka.
Konwencja praw dziecka, jak się zorientowałam przez wiele lat pracy dziennikarskiej, spotykania się z dziećmi i młodzieżą, jest znana w dużej mierze dzieciom i to zaczynając od przedszkolaków. Proszę posłuchajmy, co na temat swoich praw właśnie przedszkolaki wiedzą.
Dzieci mają prawa, że na przykład mogą przytulać rodziców,
że mogą iść na dwór i się bawić na dworze na sali zabaw.
Że jak rodzice nie pozwalają, to nie można iść.
Jak dorośli coś obiecają, to muszą dzieciom dotrzymać słowa.
Że się mogą się bawić.
Dzieci mają prawo do miłości.
Dzieci mają prawo iść do kolegi.
Dzieci mają prawo jechać z tatą.
Dzieci mają prawo, żeby jeść.
Dzieci mają prawo na pojechana w hale zabaw.
Nie wolno zaglądać do pamiętnika, że ktoś tam napisał. Dlatego nie wolno, bo to jest jego.
I nie można dlatego zaglądać, bo to jego sekrety.
Dzieciom nie wolno robić przemocy.
Dzieci nie można bić ani dorośli, ani dzieci, ani żołnierz, ani policjant, ani nikt.
Dzieci mogą mieć prawo wyrażać swoje zdania.
Jakie chciałobyście mieć prawa jeszcze takie dodatkowe?
Żeby na przykład nie trzeba było się pytać, czy można grać na tablecie.
Ja chciałbym mieć prawo do wychodzenia na dwór i żeby tata mi dał trochę pieniążków, żebym zarobił na psa.
Dzieci też powinny mieć prawo do ciekawości.
I co państwo na temat?
Bardzo interesujące.
Bardzo interesujące. Bardzo. Ja myślę, że dzieci w sposób taki opisowy wymieniły szereg praw, które znajdują się w konwencji, pani mecenas.
Tak, w zasadzie to tylko mogłabym powtórzyć za dziećmi. Dzieci mają, tak jak wszyscy ludzie, już nie będziemy robić tych zastrzeżeń, prawo do życia, prawo do tożsamości. Może tutaj się zatrzymam, wyjaśnię, co oznacza to prawo do tożsamości. Czyli dziecko ma prawo posiadać imię, nazwisko, obywatelstwo, znać historię swoją, swojej rodziny, znać swoje pochodzenie. To pozwala na zbudowanie systemu wartości, zbudowania relacji społecznych. Oprócz wspomnianych praw ma również prawo do rozwoju, do prywatności, do informacji. Tu dzieci doskonale o tym wiedzą.
Do ciekawości, czyli do
ciekawości, tak. No i ważne prawo do wychowania w rodzinie, czyli do kontaktów z obojgiem rodziców, w przypadku, gdy żyją w rozdzieleniu z którymś z nich. Mają prawo do nauki, do godnych warunków życia, do opieki zdrowotnej, do odpoczynku, do informacji, do prywatności. To też jest bardzo ważne, jeżeli mogę tutaj jeszcze coś więcej powiedzieć o tej prywatności. To jest to prawo, które w dużej mierze jest często łamane przez osoby najbliższe, przez rodziców. Mam tu na myśli przygotowywane. Nie, chodzi mi o rodzice tworzą materiały, zdjęcia, filmiki i wrzucają je na portalach społecznościowych. No, w zasadzie no, ośmielę się zaryzykować, że przeważnie bez zgody dziecka. Te materiały przedstawiają często intymne, takie wstydliwe sytuacje. No a rodzice przy tym często zapominają, że internet nie zapomina,
tak.
Będzie przechowywał i później dziecko może mieć kłopoty.
Tak. I to, co było śmieszne dla sześciolatka, bo niestety raczej nie będzie zabawne dla piętnastolatka, prawda? Sebastian Zakręta. Jakie są twoje doświadczenia z prawami dziecka? Studiujesz teraz prawo. A pierwszy raz pamiętasz ten kontakt z prawami dziecka?
Można powiedzieć, że to już było na pewno w podstawówce, bo przede wszystkim wychowawcy, przynajmniej u mnie to było zawsze tak, że jednak edukowali nie tylko w zakresie swoich przedmiotów i to można powiedzieć nie tylko w klasach tych 4-6, gdzie już było bardziej rozgraniczone, tak, przedmioty wszystkie i tak dalej, tylko i nawet w klasach 1-3. Wychowawcy jednak i nauczyciele starali się wpajać jakieś takie podstawowe tak naprawdę zasady i wartości, ale też właśnie prawa, którymi powinniśmy się kierować i których możemy korzystać. Z drugiej strony w gimnazjum pamiętam od samego początku były wywieszone prawa dziecka na ścianie i każdy, kto około nich przechodził, mógł sobie je wszystkie przeczytać. No i tak samo nauczyciele, tak samo byli powoływani rzecznicy praw dziecka i którzy też starali się w jakiś sposób tłumaczyć, ale też pomagać, mediować pomiędzy różnymi zachowaniami, bo wiadomo, że nie zawsze wszyscy żyją ze sobą w zgodzie, ale próbowali mediować i pomagać jakby dzieciom.
A czy w swoim życiu dziecka i nastolatka spotkałeś się z łamaniem jakiegoś twojego prawa? No, w jakiejś sytuacji?
Powiem szczerze, że teraz tak do końca może nie pamiętam.
Może potrafiłeś być asertywny i bronić swoich praw?
Wydaje mi się, że raczej tak i tutaj nie było żadnego problemu. Z drugiej strony też może nie natrafiłem na takie osoby, które by jednak chciały te prawa łamać, bo to też jest ważne jednak na, można powiedzieć, swojej drodze. Zawsze miałam osoby takie życzliwe, czy to w postaci nauczycieli, czy kolegów i koleżanek z klas. Dlatego wydaje mi się, że może nie spotkałem się z taką sytuacją wraz z racji tego, że nauczyciele jednak zawsze byli po stronie ucznia, a nigdy przeciw.
A to pogratulować takiego środowiska, w którym się wychowałeś, bo prawdopodobnie nie wszystkie dzieci mają tyle szczęścia, co Sebastian.
No, oczywiście, że tak jest, ale ja, jeżeli mogę, to postawiłbym sobie pytanie tutaj publicznie. Po co powołano, czy uchwalono tą konwencję o prawach dziecka? I odpowiedź może być taka, że celem tej konwencji jest po prostu poprawa losu dziecka na całym świecie. Przecież tak jest, że w dalszym ciągu mnóstwo dzieci nie chodzi do szkoły, że mnóstwo dzieci nie ma opieki.
Ciężko pracują.
Że uczestniczy w konfliktach zbrojnych i także czynnie, o czym pani redaktor wspomniała, jako żołnierze. Konwencja też to określa, pewne granice tutaj ustanawia. Także po to, żeby przeciwdziałać dyskryminacji i wyzyskowi takiemu także gospodarczemu. W dalszym ciągu mnóstwo dzieci na świecie, szczególnie w Azji, Afryce, pracuje i to pracuje ciężko, utrzymując, czego polskie dzieci nie są w stanie zrozumieć, rodziców. Ponieważ dziecku się mniej płaci, to lepiej dziecko zatrudnić, a rodzice nie mają pracy.
A więc, rzeczywiście, w naszej rzeczywistości to jest trudne do pojęcia.
No więc jest mnóstwo takich praw, które no, na pewno nie mają problemu z dostępem do tabletu. Bo nawet wiele z tych dzieci nie wie o jego istnieniu i to nie jest dla nich w tej sytuacji problem, jak usłyszeliśmy od naszych młodych słuchaczek tutaj. Także jest tak, że skodyfikowane te prawa zapisane w konwencji, którą Polska ratyfikowała i jak powiedzieliśmy około 200 krajów na świecie ratyfikowało, zobowiązuje władze publiczne tych poszczególnych krajów do podnoszenia standardów w tych wszystkich obszarach, gdzie te prawa są zapisane. No, my szczęśliwie możemy być tak niezadowoleni z poszanowania pewnych praw, natomiast drastyczne naruszenia zdarzają się mimo wszystko dość rzadko. Natomiast te podstawowe prawa w naszym kraju są poszanowane, ale kiedy tutaj któreś z dzieci powiedziało, że nie wolno dzieci bić, to ja nie potrafię powiedzieć, ale do kodeksu opiekuńczego ten zapis o zakazie stosowania kar fizycznych wszedł bardzo niedawno.
Bardzo niedawno. To chyba to potwierdzi pani mecenas, tak?
W 97 roku zapisano
dyskusja
go,
była bardzo gorąca tak, na temat tego, czy
zapisano go w
jest
konstytucji jako zakaz stosowania kar cielesnych, ale to no się odnosiło do ograniczeń przez instytucje publiczne, przez na przykład w szkołach, prawda? A nie odnosiło się wprost do rodziców, bo taka jest jakby zasada ta konstytucyjna. Teraz jest on już wpisany do kodeksu rodzinnego.
Tak, dokładnie artykuł 96 kodeksu o tym mówi. Ja tylko może jeszcze wspomnę, że oczywiście rodzice mają prawo upominania, nawet karcenia swoich dzieci, ale obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania przemocy, bicia, poniżania, znęcania się, upokarzania fizycznego i psychicznego.
Tak. I ostatnim jeszcze celem konwencji jest, który wyłowiłem, to jest przekraczanie anachronicznych zwyczajów i tradycji na rzecz nowoczesnego, współczesnego podejścia do dziecka, czyli inaczej wychowania. Że my często mówimy o tradycji jako o czymś, co jest bardzo chwalebne, pożyteczne, godne pielęgnowania i tak dalej. Ale niestety także w kulturze poszczególnych krajów, narodów znajdują się takie zwyczaje, takie tradycje, których jakby według standardów konwencji o prawach dziecka pochwalać nie możemy. Chociażby to bicie dzieci, które w dalszym ciągu przecież nie jest w Polsce ani powszechnie stosowane, prawda, zakaz bicia dzieci, ani też powszechnie akceptowane.
Numer telefonu w Zielonej Górze 324 22 55 i 801 327 462. Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej rozmowie i wyrażenia swojego zdania. Ale tuż po wiadomościach motoryzacyjnych, które za chwilkę, ale jeszcze mamy dwie minuty do tej 14:30, więc mówiąc o łamaniu praw człowieka, ja tak sobie myślę, że najbardziej to się wydarza w obszarze rodziny jednak, pani mecenas?
Niewątpliwie tak.
Kiedy albo jest przemoc, albo rodzina się rozpada. Wtedy tak. Się pojawiają konflikty duże i w tym konflikcie chciał czy nie chciał bierze udział dziecko i często jest na straconej pozycji.
Tak, i wtedy właśnie łamane jest prawo dziecka do wychowywania się w rodzinie przede wszystkim i do kontaktów z rodzicami na równi. Mam się dalej rozwijać?
Tak, bardzo proszę, minutkę jeszcze pani ma.
Dobrze, więc tak, może tutaj napomknę tylko o tym, że rodzice muszą dbać o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka i właściwie je wychowywać, chronić tak, że właśnie w przypadku tych niekorzystnych sytuacji, które często mają miejsce właśnie w przypadku rozwodu rodziców. Rodzice często zapominają w ferworze walki z byłym partnerem o tym, że powinni starać się uchronić dziecko od negatywnych skutków tego konfliktu. A często oprócz tego, że nie chronią dziecka, to posługują się nim w tej walce, co kategorycznie należy uznać za przejaw łamania praw dzieci.
I z takim pozwem o łamanie praw dzieci można wystąpić do sądu?
Myślę, że trzeba by było ocenić każdy konkretny przypadek, ale w kodeksie karnym jest przepis, który zakazuje znęcania się, a w pewnych przypadkach może to przybrać formę znęcania się psychicznego.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Rozmawiamy dzisiaj o prawach dziecka, zastanawiamy się nad tym, dlaczego dzieci powinny mieć swoje prawa i mają te swoje prawa. W studiu Marta Izydorczyk-Szpejda, adwokat, Dobiesław Barczyński z Zielonogórskiego Stowarzyszenia Civilitas i Sebastian Zakręta, student 4 roku prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Za chwilkę będziemy mieli możliwość porozmawiania z rzecznikiem praw dziecka, Markiem Michalakiem, ale zanim to połączenie nastąpi, to przypomnę numery telefonów w Zielonej Górze 324 22 55 i 801 327 462. Jeżeli będą Państwo mieli ochotę się włączyć do naszej dyskusji, to zachęcam. Ja zapytam Sebastiana o działania edukacyjne, które prowadzi Koło Naukowe Praw Człowieka na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Przede wszystkim już można powiedzieć od roku ponad prowadzimy takie działania nie tylko w szkołach ponadgimnazjalnych, ale także nasze koleżanki z koła prowadzą takie warsztaty dla dzieci w przedszkolach. My również zaczynamy naszą działalność w szkole podstawowej i będziemy też właśnie edukować na temat praw człowieka i praw dziecka, no bo jednak rozgraniczymy to w jakimś stopniu, ale z drugiej strony te jednak aspekty mocno się ze sobą wiążą.
A dzieci są zorientowane w ogóle, że mają te prawa, czy czasami jest to dla nich zaskakująca informacja?
Może nie wszystkie jakby są dla nich oczywiste, bo po prostu nie nazwałby ich w ten sam sposób, ale w trakcie dyskusji często jednak dochodzimy do wniosku, że one to dobrze wiedzą, jakie mają prawa i również zdają sobie sprawę, za jakie mają obowiązki, aczkolwiek nie potrafią ich to nazwać tak, jak mówią to przepisy ustawy. No wiadomo, słownictwo jeszcze nie jest aż na tyle wykształcone w takich małych osobach,
językiem prawa,
ale jednak zdają sobie dobrze sprawę z tego, jakie posiadają prawa.
I witamy teraz w naszej audycji pana Marka Michalaka, rzecznika praw dziecka. Dzień dobry, halo, czy się słyszymy?
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witamy bardzo serdecznie na antenie Radia Zachód. Z tego co wiem, właśnie skończył pan spotkanie z dziećmi dzisiejsze, tak?
Tak, z dziećmi czeczeńskimi. To są dzieci z dworca Brześć, te, którym udało się przedostać ze swoimi mamami do naszego kraju i tutaj sobie organizują swoje życie.
To proszę powiedzieć, co może rzecznik praw dziecka w Polsce zrobić dla dzieci? Co pan jako rzecznik może zrobić?
No to proszę popatrzeć na szereg działań, które rzecznik podejmuje. Od możliwości interwencji indywidualnych przez udział w postępowaniach sądowych, opiniowanie bądź stymulowanie aktów prawnych, kontrolę instytucji, które zajmują się dziećmi, przez propagowanie praw dziecka, bo to ciągle jest zjawisko, które musi mieć miejsce. Prawa dziecka trzeba przedstawiać, trzeba je tłumaczyć, trzeba edukować, bo zarówno dzieci, ale także i my, dorośli, musimy je znać i rozumieć i mieć świadomość tego, że one nie zagrażają naszej rzeczywistości.
A proszę powiedzieć, czy na podstawie pana doświadczeń, pracy Biura Rzecznika Praw Dziecka, wszyscy mają tę świadomość, że prawa dziecka istnieją i że należy ich przestrzegać?
Nie, nie wszyscy. Świadomość na pewno jest większa niż była lat temu 10, 15, 20, ale z jednej strony nazwać prawa, bo to może jest łatwiej, ale z drugiej strony rozumieć je, na czym one polegają, a przestrzeganie to już jest najwyższy poziom wtajemniczenia. Dlatego ten proces edukacyjny w zakresie praw dziecka, praw człowieka szerzej, bo prawa dziecka to kategoria praw człowieka, on musi być nieustający, on musi trwać.
Panie rzeczniku, w studiu jest pan Dobiesław Barczyński, prezes Zielonogórskiego Stowarzyszenia Civilitas, który zajmuje się szeroko rozumianymi prawami człowieka i ma do pana pytania.
Serdecznie.
Dziękuję, witam serdecznie. Ja mam, panie rzeczniku, takie pytanie. Jakie jest pana zdanie czy ocena podmiotowego traktowania dziecka w postępowaniu przed sądami? Szczególnie w postępowaniu sądowym. Mamy i konwencja ONZ-owska, i ta konwencja o wykonywaniu praw dziecka, Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dziecka, daje dzieciom możliwość uzyskiwania informacji, a także bezpośrednio uczestniczenia w procesie sądowym w sprawach, które je dotyczą. I czy przy tych sprawach rozwodowych ta podmiotowość jest dostatecznie tutaj wykorzystana,
różnie,
czy stosowana?
Różnie. Ja nawet bym poszedł dalej, bo poza konwencjami, konwencje to są oczywiście dokumenty nas wiążące, ale można powiedzieć zewnętrzne, międzynarodowe, aczkolwiek bardzo nasze, bo konwencje o prawach dziecka to przecież Polacy przedstawili ONZ-owi. Ale my mamy Konstytucję Rzeczypospolitej. W 72 artykule, w punkcie 3, bardzo wyraźnie na ten temat jest zapisane, że dziecko ma prawo wyrazić swoje zdania, instytucje, które podejmują decyzje, są obowiązane, żeby mu to prawo umożliwić. Zawsze. Tam nawet nie ma, bo w konwencjach to jeszcze mówimy, w jakim wieku dziecko, a tutaj mówimy o każdym dziecku, więc bardzo wyraźnie. Pan pyta o postępowanie sądowe. Ja też bardzo często wnioskuję o to, żeby dziecko było podmiotowo traktowane, ale to nie jest tylko sąd. To jest szkoła, to jest służba zdrowia, to jest pomoc społeczna. To jest niemały problem, ale z tego też wynika chociażby opinia samych dzieci, które ponad 90% polskie dzieci, kiedy się je prosi o wskazanie najważniejszego prawa, to, o które powinniśmy się upominać, ich prawa, chociaż wszystkie prawa są sobie równe, ale gdyby miały wybrać to jedno, to w ponad 90% wskazują prawo do wyrażania własnego zdania. Więc one nam wprost mówią, że z tym prawem nie jest najlepiej.
A z jakimi sprawami najczęściej do rzecznika zwracają się dzieci lub ich opiekunowie? Bo wyobrażam sobie, że też osoby, które widzą, że prawa dzieci są łamane, mogą zgłosić się do rzecznika.
I tak też to wygląda. Znaczy dzieci w około 40% spraw, resztę to są osoby dorosłe w sprawach dzieci. Ja rocznie podejmuję blisko 50 tysięcy interwencji różnych, ale gdybyśmy mieli popatrzeć statystycznie, to połowa tych interwencji dotyczy sytuacji około rozwodowej. zawodowych, czyli wtedy, kiedy dorośli podejmują decyzje, a nie zawsze zabezpieczają dziecko w tym. I chociażby to prawo dziecka do własnego zdania, ale też prawo dziecka do obojga rodziców tutaj jest zachwiane. To jest to prawo, które 3 lata temu udało się na wniosek rzecznika wpisać do kodeksu rodzinnego. Dużo spraw dotyczy przemocy i to różnej. Przemocy fizycznej, psychicznej, różnych jej form, sytuacji zabezpieczenia szkolnego dzieci czy zdrowotnego. Mniej w ostatnim czasie jest spraw, jeśli chodzi o zabezpieczenie socjalne.
Czy dziecko może napisać list do rzecznika praw
Oczywiście.
Dziecka?
Znaczy podstawową formą i najłatwiejszą kontaktu z rzecznikiem dziecka to jest telefon. Dziecięcy telefon zaufania, linia 800 12 12 12 i tam najczęściej dzieci dzwonią, bo taka jest najłatwiejsza forma. Ale także mogą pisać w formie tradycyjnej, pisać maile. Każdy wniosek, który wpływa, jest poddawany analizie i możliwościom dalszego postępowania.
Czy w swoim kalendarzu w najbliższym czasie albo w jakimś czasie ma pan zapisaną wizytę na przykład w Zielonej Górze i spotkanie z dziećmi?
Znaczy ja spotkania z dziećmi mam ciągle i nieustannie, ale też chciałbym tutaj państwu przypomnieć, że moja kadencja już dobiega końca. Moja misja kończy się z końcem sierpnia i w chwili obecnej te spotkania, które odbywam, to one są takie ostatnie w charakterze Rzecznika Praw Dziecka i chyba Zielonej Góry już w tym kalendarzu niestety nie ma. Co nie znaczy, że nie może się zmienić. Gdzieś mnie tam proszą w lipcu, żeby odwiedzić Korczakowo. To jest też lubuskie.
Tak, rzeczywiście. No to cóż, dziękujemy bardzo. Jeszcze pan Dobiesław?
Korczakowo to także Zielona Góra, bo powstało dzięki Szczepowi Herterskiemu z Zielonej Góry. No i pierwszy pomnik Korczaka w Zielonej Górze, nie, w Korczakowie był pierwszy. W Korczakowie był pierwszy pomnik Korczaka. Ja chciałem tylko zapytać, czy pan rzecznik będzie na Sejmie Dzieci i Młodzieży?
Oczywiście. Jak od 10 lat każdego roku.
I odbędzie się on gdzie tym razem?
Na dzień dzisiejszy, bo to jest wszystko dynamiczne, na dzień dzisiejszy na Uniwersytecie Warszawskim pod nazwą Parlament Dzieci i Młodzieży. Chyba, że decyzja dorosłych zostanie zweryfikowana i jednak zostanie otwarty Sejm Przywiejski dla dzieci, co byłoby najlepszym rozwiązaniem, ale póki co to jest parlament, który będzie na Uniwersytecie Warszawskim.
Bardzo dziękujemy za te informacje i życzymy udanych obrad Parlamentu Dziecięcego. Naszym gościem był pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę dzieciom i wszystkim ich przyjaciołom.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. I wracamy do naszej rozmowy. Pani mecenas rozwijała wątek związany z łamaniem praw dziecka przy okazji rozwodów rodziców. Tak, no i okazuje się, że to jest jednak większość spraw, które dotykają dzieci.
Tak, pan rzecznik również wspomniał o prawie dzieci do obojga kochających rodziców, co ma niezwykle istotne znaczenie właśnie w szczególnej sytuacji rozwodu rodziców. Dorośli często przy tej okazji wymagają od dziecka opowiedzenia się po którejś ze stron konfliktu. Dziecko ma wówczas konflikt lojalności, czuje, mimo że czasami zdarza się tak, że te oczekiwania rodzica co do opowiedzenia się po stronie któregoś z nich nie są wyrażone wprost, to dziecko wyczuwa taki obowiązek i często, mimo że ma chęć spotykać się z drugim rodzicem, z którym nie mieszka na co dzień, aby zachować się lojalnie w stosunku opiekuna codziennego, mówi o tym, że nie ma ochoty spotykać się albo ukrywa swoją radość z tego spotkania. Albo kolejny przypadek łamania praw dziecka związany z rozwodem rodziców to prawo dziecka do kontaktów regularnych, stałych. Ma to duże znaczenie, bo dziecko ma prawo do wychowywania się w rodzinie, do posiadania ojca i matki. A rodzice często utrudniają byłemu partnerowi spotkania z dzieckiem, czym krzywdzą nie tylko właśnie byłego małżonka, ale przede wszystkim dziecko, bo to dziecko najbardziej na tym traci.
Ja proponuję, żebyśmy posłuchali teraz wypowiedzi dzieci nieco starszych ze szkoły podstawowej, które mówią o swoich prawach. Porównamy te wypowiedzi, zobaczymy, jak to porównanie wyjdzie. Czy znacie swoje prawa, czy wiecie, że są prawa dziecka? Oliwia.
Znam swoje prawa i wiem, jakie to są prawa, że na przykład każdy może wyrażać swoje zdanie.
Kacper.
Dzieci mogą mówić to, co myślą.
Dorian.
Do nauki, do imienia i nazwiska, do wolności.
Martyna.
Żeby rodzic na przykład nie stosował przemocy wobec dziecka.
Ines.
Mamy prawo do tego, żeby mieszkać w ciepłym domu, żeby nikt nami nie pomiatał i żebyśmy byli szczęśliwi, no i mogli wyrażać swoje zdanie.
Mamy prawa też do zabawy i żeby swoje talenty rozwijać, by po prostu się uczyć i stać się lepszym, jak się dorośnie.
Kto wam powiedział o tym, że macie swoje prawa?
Od rodziców się dowiedziałem. Moje rodzice dużo rozmawiają na takie tematy.
Ja rozmawiam ze swoimi rodzicami, z dziadkami, ale też czasami chodzę na taką świetlicę i tam też mam zapisane prawa. Taki wierszyk ułożony z prawami dziecka i jak przychodzę, to czytam.
Czy uważacie, że takie prawa spisane są potrzebne? Coś wam to daje?
Tak, bo wtedy wiemy, jakie prawa tak naprawdę możemy mieć.
Na pewno są tacy ludzie, którzy je łamią, ale że czujemy się mniej więcej tacy bezpieczni w tym otoczeniu, co jesteśmy, że jak na przykład ktoś nas zaatakuje na ulicy, to wiemy, że na przykład ktoś nas obroni.
No mi się wydaje, że na pewno czujemy się bezpieczni, mając te prawa. Jesteśmy dziećmi, które uczą się, tak, i mają swoje zdanie i mi się wydaje, że te prawa są potrzebne.
No, my jesteśmy przekonani, że te prawa są potrzebne. Jak państwo oceniają z kolei dojrzałość wypowiedzi nieco starszych dzieci? Może byli uczestnikami warsztatów przeprowadzonych przez studentów?
No jeszcze warsztatów nie przeprowadzaliśmy, aczkolwiek no tutaj już te wypowiedzi są bardzo konkretne. Dzieci już tutaj te z podstawówki umieją wprost nazwać te prawa i dobrze właśnie wiedzą, jakie mają prawa. I tak naprawdę nawet jak się one, można powiedzieć, wręcz fachowo nazywają. Bardzo dobrze już określają je.
A czy w swoich działalności, w tej działalności edukacyjnej zauważacie jakąś, czy dzieci o coś pytają? O, może tak zadam pytanie.
Tutaj
czy
dużo zależy od grupy po prostu konkretnej. Aczkolwiek tak, zdarzają się pytania rozwijające, a często dzieci czy młodzież już starsza nawet podchodzi po takich warsztatach bezpośrednio z pytaniami, można powiedzieć wręcz prywatnymi, do sytuacji, których u nich akurat się dzieją i pytają wprost, jak mogą w takiej sytuacji się zachować i jak mogą prosić o pomoc i kogo mogą prosić o pomoc często.
Ale dzięki temu myślę, że dzieci wiedzą właśnie, kogo prosić o pomoc. Prawda, panie Demisławie, czy pani mecenas?
No jest sporo różnych miejsc, w których można znaleźć stron internetowych czy materiałów rozpowszechnianych przez różne organizacje, w których są także podane adresy, gdzie można się skontaktować. Dziecko ma prawo samodzielnie także pójść do sędziego na Plac Słowiański w Zielonej Górze, do sądu rodzinnego i też poprosić o rozmowę. Ciekaw jestem, czy takie zdarzenie miało miejsce, bo ja nie wiem o tym, ale z tego prawa tak wynika, że może samodzielnie oczekiwać w sądzie pomocy.
I nie musi być pełnoletnie to dziecko, pani mecenas?
Nie musi. Wczoraj akurat byłam świadkiem wycieczki przedszkolaków na komisariat policji, więc myślę, że tam też zostali pouczeni o tym, że każdy przypadek naruszania ich praw mogą zgłosić policjantom.
No, rozmawiamy tutaj o tym, że te prawa są i zachęcamy do ich przestrzegania, ale też mamy przypadki takie ewidentne, statystyki też o tym mówią, pani mecenas, że no, niestety dorośli nie zawsze sobie radzą.
Tak, no wracając do tematu rozwodów, to też jednym z jego aspektów jest ustalanie miejsca pobytu dziecka, czyli jego miejsca zamieszkania na co dzień. Tutaj często rodzice też pozostają w konflikcie na tym tle, a sprawy w sądach ciągną się latami, wymagają wyznaczenia kolejnych terminów rozpraw, przesłuchiwania świadków, często również aktywnego udziału dzieci w tych sprawach. rodzice nie są zgodni co do tego, gdzie dziecko ma mieszkać, bo obecnie już jest taka tendencja, że zarówno ojciec, jak i matka chcą zostawić dziecko przy sobie, czują się kompetentni wychowawczo, no a jeszcze niewypowiedziany czynnik to jest chęć do gryzienia, odwetu na byłym partnerze.
Ten czynnik chyba dominuje, tak z mojego życiowego doświadczenia. Wynika, że tutaj rodzice niekoniecznie dążą do porozumienia i zgody dla dobra dziecka, co jest jedną z najważniejszych zasad zapisanych w prawie, prawda, że i instytucje, i rodzice powinni kierować się dobrem dziecka. Tak naprawdę można by było chyba bardzo wielu rodzicom, którzy się rozwodzą, a tych rozwodów jest mnóstwo i niestety za dużo, że bardziej właśnie o to chodzi, co pani mecenas mówi, że trzeba dokopać temu drugiemu, pokazać, że to jest wina po jego stronie. I tutaj dochodzi do tych najtragiczniejszych sytuacji, w których znajdują się dzieci, które tak naprawdę chciałyby, żeby być z obojgiem rodziców, i nie chcą się opowiadać po żadnej stronie. I najlepsze byłoby, gdyby była zgoda pomiędzy tymi rodzicami, rzeczywiście w interesie dziecka. Jest taka piosenka śpiewana przez Poznański Teatr Dziecięcy Weyery. Na początku była miłość. Trudno mi to nawet powiedzieć w tej chwili. Natomiast dzieciaki śpiewają i kiedy, no rzadko mi się zdarza, ale kiedy mi się zdarza być na spotkaniu z rodzicami i mówić o prawach dziecka, to ta piosenka jest jakby ważniejsza od tego, co ja mówię.
Wyraża wszystko. Tak. A jeszcze tutaj chciałabym, zdążymy chyba powiedzieć w kontekście tego, co pani mecenas mówiła o alienacji rodzicielskiej, ten termin, to pojęcie pojawia się od jakiegoś czasu. Bo to jest bezpośrednio związane z tym nieuregulowanymi kontaktami, prawda?
Tak.
Ale czy to też jest łamanie prawa?
Zdecydowanie tak. Byli małżonkowie często już po rozwodzie właśnie alienują dziecko od drugiego rodzica w ten sposób, że na przykład zmieniają miejsce zamieszkania bez poinformowania byłego małżonka o tym fakcie, albo nie informują o stanie zdrowia dziecka, o ważnych zabiegach, o zmianie szkoły. Zdarzają się, teraz sama mam kilka takich przypadków w swojej praktyce, uprowadzenia rodzicielskie, co już jest naprawdę najdalej idącym przejawem łamania praw dziecka. Miałam też przypadki fałszywego, co zostało dowiedzione przed sądem, oskarżenia o molestowanie dziecka. To są wszystko właśnie takie działania podejmowane przez rodziców w kierunku wyłączenia kontaktów, uniemożliwienia tych kontaktów jednego rodzica z dzieckiem, które nie są ukierunkowane na to, żeby poprawić dziecka sytuację, ułatwić mu rozwój, tylko właśnie pozornie skierowane są przeciwko drugiemu rodzicowi, byłemu partnerowi, ale największą ofiarą tego całego zajścia jest dziecko.
Pamiętajmy też o tym, że dziecko ma prawo do kontaktów nie tylko z drugim rodzicem, z którym nie mieszka, ale ma także prawo do kontaktu z dziadkami po obu stronach, z krewnymi po obu stronach.
I po prostu z rodziną po obu stronach.
Tak. To jest to prawo do tożsamości też, tak?
I tu o tym prawie się w ogóle nie mówi, prawda? A ograniczenia i jakby powszechny zwyczaj jest taki, że się urywa wszelkie kontakty. Natomiast mi tutaj uważam, że jest to jedno z najbardziej naruszanych praw dziecka w naszym kraju akurat. Nie bardzo się orientuję, jak to jest w kulturze innych krajów, natomiast u nas to, co się obserwuje, to jest straszne. I uważam, że są tu potrzebne także działania pewne systemowe, żeby może na etapie przygotowawczym takiego rozwodu rodzice mieli obowiązek odbycia czy uczestniczenia w jakichś zajęciach warsztatowych, czy wspólnie, czy też oddzielnie, że może zanim dojdzie do czy tej umowy, bo przecież można, czy ugody tej
porozumienia rodzicielskie,
porozumienia, tak, że nie trzeba tego załatwiać bezpośrednio przed sądem, może to załatwić wcześniej, że zrozumieją, jaką krzywdę wyrządzają na całe życie swemu dziecku. I to jest jakby pierwsze. A drugie, które tutaj pani mecenas zna lepiej ode mnie, to te lata, kiedy to się ciągnie, te różne awantury związane z tym alienowaniem tych kontaktów, że potrzebne są albo wysokie kary pieniężne, albo też inny system, który wymusi na tych rodzicach, do których nie dociera to, że wyrządzają krzywdę swojemu dziecku. Dla mnie takim ważnym, chyba niewyraźnie postawiłem pytanie panu rzecznikowi, chodziło mi o to, ja mam takie osobiste przekonanie, że zdecydowana większość sędziów, którzy orzekają w tych sprawach rozwodowych i o losie dziecka, o sytuacji dziecka, nigdy tego dziecka nie widzi na oczy. Bo są przeprowadzane badania przez biegłych czy w ośrodkach i sędzia dostaje papier, opinię i on nie widzi człowieka. I tu jedna i druga konwencja jakby także daje i prawo i w zasadzie zobowiązuje do tego, żeby dziecko mogło wyrazić bezpośrednio swoje zdanie i opowiedzieć o swojej sytuacji. Sędzia musiałby być odpowiednio przygotowany do takiej rozmowy, która oczywiście nie będzie się odbywała na sali rozpraw, tylko w przyjaznym pokoju, na przykład w cztery oczy, z takim sędzią, który nie musi być koniecznie w todze, jak sobie to wyobrażam. I tam sędzia może sobie wyrobić zdanie o tym, jaka jest prawda, a nie koniecznie polegać tylko na biegłych. I to czasami biegłych takich, jeżeli ktoś widział wczoraj Ekspres Reporterów na drugim programie, no to jest to przerażające.
No nie ma z nami sędziego, jest z nami pani adwokat. Nie wiem, czy pani ma takie doświadczenia.
To znaczy, mogę powiedzieć tylko tyle, no, że sądy orzekając o kwestiach związanych z dzieckiem muszą się kierować w pierwszej kolejności jego dobrem.
Sąd co zapewne czynią, ale
pod uwagę, tak, tak. Sposób. Natomiast jeżeli mogę tutaj trochę statystyki, to właśnie a propos wyroków rozwodowych, to często jest tak, że w zasadzie no z automatu osoba, która podejmuje decyzję o rozwodzie, przychodzi do adwokata z prośbą o sporządzenie pozwu o rozwód, zakłada, że skoro dochodzi do tego rozwodu, już abstrahując od tego, czy z winy, czy bez orzekania o winie, z automatu chce wpisać wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego partnera, często nie mając ku temu żadnych przesłanek i powodów. No i jeżeli można, to właśnie z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w 2003 roku zapadło 30 tysięcy wyroków rozwodowych, tak w dużym uproszczeniu, a tylko w 1/3 przypadków powierzono obojgu rodzicom władzę rodzicielską. Najczęściej tą władzę rodzicielską w sposób wyłączny sprawuje matka. To jest 20 tysięcy spośród 30 tysięcy ogółu spraw. I sytuacja w zasadzie wciąż pozostaje bez zmian. Ostatnie dane sięgają roku 2016, gdzie 37 tysięcy rozwodów, a razem ojciec i matka sprawują władzę rodzicielską w 17 tysiącach przypadków.
Statystyki mówią za siebie. Niestety już musimy kończyć naszą audycję i ewentualnie jeszcze Sebastiana zapytam, gdzie szukać informacji na temat Konwencji Praw Dziecka, gdyby ktoś chciał się z nią zapoznać. W internecie, czy jakiś dokument
jest? W dzisiejszych czasach najłatwiej jest po prostu w internecie, bo jednak akurat w naszym kraju tak mi się wydaje, przynajmniej, że nawet w każdej szkole tak jest ta pracownia informatyczna.
Na ścianach też może być.
Nie mówiąc już właśnie, że o tych na ścianach i tak dalej, często jednak w szkołach jest to propagowane. To jednak internet w dzisiejszych czasach jest chyba tym najszerszym źródłem poszukiwania informacji. Wiadomo, w bibliotekach możemy znaleźć różnego rodzaju dokumenty, czy te konwencje, o których też wszyscy państwo mówiliście.
Do
ale tak samo inne książki, które mogą pomóc, zrozumieć.
Do czego zachęcamy bardzo gorąco wszystkich dorosłych i dzieci też, a dzieciom życzymy szczęśliwego, dobrego, radosnego dzieciństwa i mądrych dorosłych. Beztroskich i mądrych dorosłych wokół.
No i pięknej zabawy na 1 czerwca.
Dziękuję bardzo. W studiu byli Marta Izydorczyk-Szpejda, adwokat udzielająca porad prawnych w Lubuskim Stowarzyszeniu na Rzecz Kobiet Baba. Pan Dobisław Barczyński, prezes Zielonogórskiego Stowarzyszenia Civilitas. Dziękuję. I Sebastian Zakręta, student 4 roku prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego, członek Koła Naukowego Praw Człowieka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Andrzej Gruszka, Elżbieta Wazowczyk-Leszko. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.